Rozmowy stołowe.
Dobrze, no to witam bardzo serdecznie na rozmowach stołowych. Jesteśmy już na żywo. Odbieramy tutaj z Warszawy. Dzisiejszy temat to, czy Martin Luther wymyślił choinkę na Boże Narodzenie. Jest to temat taki brzmiący kontrowersyjnie, jest to ze znakiem zapytania, ponieważ później jest napisane fakty i mity o reformatorze. Dzisiaj ten temat poruszamy, ponieważ znajdujemy się w czasie adwentowym. W sumie została nam jedna niedziela, zwana czwarta niedziela adwentu, potem już za tydzień będzie Wigilia, za tydzień i jeden dzień. Więc mamy w tym około świątecznym czasie, kiedy jesteśmy bardzo zabiegani, zastanowić się nad tematem, czy Marcin Luther wymyślił choinkę. Tym tematem podzieli się z nami zarówno ja, jak i Magda Walczak, Magdalena Walczak. I tutaj muszę powiedzieć, że jest, tak jak w opisie, prawda, historyczką, prawniczką, absolwentką Uniwersytetu w Oksfordzie i napisała pracę magisterską o Marcinie Lutrze i o Wittenberdze, uznanej biografki Marcina Lutra, profesor Lyndall Roper. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem nazwisko. Roper, tak?
Roper. Lyndall Roper, tak.
Przepraszam, dawno nie było mnie w kraju angielskojęzycznym i zapomniałem troszkę słownictwa. W każdym razie powiedz jeszcze coś o sobie, Magda. Czym się zajmujesz obecnie?
Obecnie pracuję jako prawnik, natomiast jako historyk zajmowałam się w ogóle historią wczesnej nowożytności, XV-XVI wiek. Moje zainteresowanie Lutrem i generalnie historią reformacji to był produkt tego, że po raz pierwszy, tak jakby jak zaczęłam tylko studiować na uniwersytecie, na moim koledżu wykładała właśnie Lyndall i ona wtedy była słynna z tego, że pisała o procesach czarownic. No i to w pewien sposób już nadawało ton pewnej historii społeczno-religijnej. Między innymi napisała książkę The Holy Household o realiach augsburskich, takich społecznych realiach augsburskich czasu reformacji. I w ten sposób zainteresowała się w ogóle samą postacią Marcina Lutra, ponieważ bardzo dużo podróżowała po takich niewielkich, niezależnych miasteczkach niemieckich i bardzo wczytywała się w to, jak wyglądały stosunki społeczne w tamtym okresie i coraz to powracało do niej nazwisko Lutra, nie tylko w kontekście reformacji jako zjawiska, ale przede wszystkim w kontekście tego konkretnego jednego człowieka. I też na Oksfordzie powiedzmy pokolenie przede mną, był cały taki nurt psychohistorii, a Luther jest niezwykle wdzięcznym obiektem dla wszystkich historyków, którzy chcą od strony psychologicznej przeanalizować postać historyczną. Przede wszystkim jest na jego temat bardzo dużo materiałów źródłowych, co jest zaletą, ale też może być wadą, dlatego że są to bardzo różne materiały. Mamy jego kazania, mamy rozmowy stołowe, które były takimi notatkami, które jego uczniowie, można powiedzieć, tak, spisywali z rozmów, które w domu Lutra się odbywały przy stole. Mamy niezwykłe bogactwo takich pism polemicznych, pism teologicznych Lutra. Mamy jego listy, także no całe spektrum tutaj środków, dzięki którym możemy poznać psychikę Lutra, ale jednocześnie jest to bardzo takie złudne poczucie, że my coś o Lutrze wiemy, dlatego że on był bardzo skomplikowaną osobowością i w zasadzie to na jego temat wypowiadali się bardzo, powiedzmy, i bardzo krytycznie i byli bardzo pochlebnie już mu współcześni. Także bardzo taka wdzięczna postać dla historyków.
Oj tak, to prawda. Luther jest bardzo wdzięczny dla historyków i niewdzięczny dla teologów, no bo jest problematyczny. Dużo rzeczy powiedział, napisał i nie zawsze te rzeczy są
spójne
ze sobą. W każdym razie jest tutaj no, jakimś wyzwaniem i też fascynuje historyków i teologów, zarówno katolickich, jak i protestanckich oczywiście, no bo Luther, reformacja i te sprawy. Natomiast sam mit reformatora mam wrażenie żyje swoim życiem, no bo dla Niemców Marcin Luther jest, tak jak kiedyś porównanie słyszałem, kimś w rodzaju jak dla nas, dla Polaka, katolika Piłsudski, Jan Paweł II razem wzięci. To dla takiego typowego Niemca ten Luther gdzieś tam właśnie świta jako ojciec języka niemieckiego, jako ten, który przetłumaczył Biblię, jako ten, który się zbuntował przeciwko papieżowi, tak, to znaczy jest dużo różnych konotacji, zarówno ewangelicy, jak i katolicy w Niemczech mają, no doskonale wiedzą, kim był Luther, tak, dużo jest historii na jego temat, pytanie, czy one są prawdziwe, czy nie. Skąd się biorą mity dotyczące postaci Marcina Lutra? No, Marcin Luther był pewnie wielokrotnie opracowywany, tak? Może powiesz o jakichś biografiach z tego,
tak,
jego życia.
Jeżeli będę mogła cię poprosić o wyświetlenie tej pierwszej ilustracji.
Jasne. Aha, pierwsza ilustracja. Czy widać prezentację? Chyba tak.
Ja widzę, więc chyba widać.
Marcin Luther, tak?
To tak. Marcin Luther, jeden z takich wcześniejszych przedstawień Lutra, jeszcze przygotowany przez Łukasza Cranacha. W ogóle postać Łukasza Cranacha starszego jest niezwykle dla kultury wizualnej reformacji ważna. Linda zawsze mówiła, że jeżeli będziemy jakąś reformację planować, to dobrze jest mieć zaprzyjaźnionego malarza, co najmniej kalibru Cranacha. I w przypadku Lutra to się sprawdziło. To znaczy bardzo dużo widać było, że protestancka wizualna polemika jest o wiele lepsza niż katolicka. I zarówno jeżeli chodzi o jakość artystyczną samych tych wyrazów, jak i o po prostu samą ilość. Luther też sam dołożył wielu starań do tego, żeby ta propaganda protestancka była bardzo silna. I tutaj mamy jedno z takich przedstawień Lutra jeszcze z lat tych wczesnych. Można powiedzieć, że Fryderyk Mądry, który był rektorem Saksonii w tym czasie i który wziął Lutra pod swoje skrzydła przez, no do swojej śmierci w zasadzie, czyli do roku 25, bardzo mocno pilnował tego, w jaki sposób o Lutrze się pisze, w jaki sposób się go przedstawia. Ponieważ Marcin Luther był mnichem i mimo jego bardzo krytycznych, już bardzo wcześnie wyrażanych poglądów na temat samej tej instytucji, jaką był klasztor, to na początku sam Luther nie rezygnował z tego, przede wszystkim chodził dalej w habicie mnicha. Już dobrych kilka lat, do chwili w zasadzie jego małżeństwa. To był taki strój, w którym Luther można było najczęściej spotkać. Natomiast Fryderyk III Mądry pilnował też tego, żeby we wszystkich takich przedstawieniach Lutra on był właśnie w taki sposób odmalowywany, że miał tą córę przede wszystkim i żeby był w habicie. Także jest to takie typowe przedstawienie Lutra. Też we wszystkich tych wczesnych jego portretach on ma oczy są zwrócone tak jakby do góry. On patrzy w górę, patrzy w stronę nieba, ma taki natchniony wzrok. I to jest taki już pierwszy objaw tej propagandy wizualnej dookoła lutra, którą protestanci się starali kreować, to znaczy Luter jako pewien natchniony mąż. I chyba pierwsze takie zmitologizowanie tej postaci. Generalnie te pierwsze biografie Lutra to są biografie katolickie, czyli są to biografie polemiczne dookoła jego małżeństwa z Katarzyną von Borą. Część z nich ma taki wydźwięk prawie że pornograficzny, to znaczy katolicy, dla katolików było to bardzo wygodne propagandowo, żeby powiedzieć, że Marcin Luther tutaj z klasztoru przemienił na dom publiczny. I dookoła, że tak powiem, tej części moralnej, większość tych pierwszych biografii Lutra, tych katolickich biografii Lutra się obracała. Po stronie protestanckiej te biografie zaczynały powstawać już w trochę późniejszych latach. Pierwszą chyba napisał Melanchthon, Philip Melanchthon, który tak, no, był chyba najwierniejszym przyjacielem, najwierniejszym słuchaczem Lutra i najgłośniejszą trąbą propagandową, jaka mogła się Lutrowi przydarzyć. No i on napisał taką biografię, gdzie przedstawia Lutra jako takiego męża kościoła. W ogóle w swojej mowie pogrzebowej Melanchthon stwierdził, że w historii kościoła mamy proroka Izajasza, mamy Jana Chrzciciela, mamy Pawła, Augustyna i Lutra, który zamyka klamrą ten ciąg wielkich postaci w historii kościoła. Więc taka arcy pochlebna biografia Lutra, pióra Melanchthona.
Hagiografia wręcz.
Słucham?
Jakaś wręcz hagiografia.
Tak, tak, myślę, że zarówno te pierwsze wyobrażenia Lutra, właśnie takiego natchnionego, jak i wszystko, co wyszło spod pióra Melanchthona, możemy jako taką hagiografię zdecydowanie potraktować. Antidotum na jego pisanie to znowu były kolejne pamflety katolickie, na przykład Kokleus stworzył bardzo piękne dzieła na temat Lutra, gdzie go przedstawiał właśnie jako zupełnie bezbożnego, pozbawionego czci, honoru i w ogóle wszelkich cnót.
Johannes Kochleus to był jeden z rzymskich, tak, można powiedzieć, tak, adwersarzy Lutra. Jednym z pierwszych był Johann Eck, ale Johann Kochleus, on popełnił pierwszą biografię z perspektywy z kolei rzymskiej, tak, na temat Lutra.
Pierwszą taką biografię, która nie była półpornograficznym pamfletem przeciwko Lutrowi, tylko rzeczywiście przynajmniej miała jakieś takie ślady tego, że tą biografią chce być. Następny slajd to jest pewna próba biografii Lutra, która bardzo niewielkie miała znaczenie. Ona była biografią katolicką, natomiast była po łacinie, więc po prostu no, nikt sobie głowy nie zwracał tym, że po łacinie co coś o tym Lutrze czytać. I dopiero na następnym slajdzie mamy właśnie rysunek, który pochodzi z tej biografii Kokleusa, gdzie Luter ma 7 głów. Czy jakbyś mógł zmienić na następny slajd? Please. I tutaj już mi się wydaje, że w tej biografii Kokleusa to jest najbardziej udany rysunek, jaki mu się tam przydarzył. Jest z nawiązaniem bardzo silnym do Apokalipsy, gdzie mamy przedstawione 7 głów Lutra jako doktora, jako mnicha, jako Turka, jako kaznodzieje, jako szalonego męża. Także mamy tutaj cały przekrój tego, w jaki sposób Luter był przedstawiany, i wszystkie te przedstawienia gdzieś tam przez katolików były wykorzystywane i dużo mitów narosło dookoła tego.
To znaczy tutaj jest tak, doktor, no to taki w sumie korzystny
tak,
dla Lutra, no nie?
To się zgadza, tak. Później jest mnichem,
tak.
Później jest Turkiem. Mam taki turban.
To ciekawe, bo Luther nienawidził Turków w sumie. Więc...
Tak, natomiast myślę, że tutaj silne było nawiązanie nie tyle do samego Lutera, co po prostu do jakichś takich wizji apokaliptycznych, w które miało się wpasować to konkretne przedstawienie. Później mamy Lutra jako kaznodzieję, który tutaj był podpis Koklerusa, że to jest taki kaznodzieja, który mówi takie kazania, jakie chce usłyszeć tłum. Więc niekoniecznie pochlebnie. Później mamy Lutra jako fanatyka. Tutaj ma takie rogi, taki bachistyczny prawie że obraz Lutra. Później mamy Lutra jako wizytatora kościoła, który chce być nowym papieżem, bo to też było bardzo często pokazywane przez stronę katolicką, że Luter to jest nowy papież, że to jest po prostu jakaś konkurencja.
Chce zająć miejsce papieża i chce zrobić z Wittenbergi Rzym.
Tak, no i później mamy Lutra jako złodzieja, takiego dzikiego człowieka.
Tam jest napisane także... Barbaras, czyli
tak.
Pewnie coś tam barbarzyńca, tak?
Tak. Także myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o tym, gdzie leży wina, a powód tego, że dużo już relatywnie wcześnie powstało takich mitów na temat Lutra, to ona leży w propagandzie, między innymi takiej, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że ta propaganda protestancka też do takich wielu mitów na jego temat się przyczyniła, tak jak mówiłeś, bardziej w takim kontekście przedstawiania go jako protestanckiego świętego, co rzeczywiście jest taką tendencją w biografiach Lutra.
Dobrze, kolejny slajd, tak? Czy...
Może być kolejny slajd. Kolejny slajd to już chyba jest inny temat, jakbyś mógł zmienić.
Okej. O co w tym chodzi? W tym miejscu.
O co w tym chodzi? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jednym z takich bardzo popularnych faktów Lutra jest to, że on przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez.
A tak, tak. To jest ten sławny mit o tym, że Luter przybił tezy do kościoła w Wittenberdze. I to jest początek reformacji, tak?
Tak. I to jest początek reformacji, to jest 31 października. I 1517. Tak naprawdę nie wiemy.
1517.
Tak, 1517, tak. Tak naprawdę nie wiemy, czy on te tezy rzeczywiście przymocował. Jeżeli przymocował, to pewno nie przybił. To może ta symbolika Lutra przybijającego tezy rzeczywiście jest bardzo rozpowszechniona, natomiast jest bardzo mało prawdopodobne, żeby takie wydarzenie miało miejsce przynajmniej w takim kształcie, w jakim ono jest opisywane. Nie wiem, na ile tutaj się powinnam zagłębić w szczegóły, znaczy w ogóle czym jest te 95 tez, bo to jest myślę też istotne dla samego tego aktu. Czym był ten akt? Co to było te 95 tez? 95 tez to były takie tezy, nazwijmy je polemiczne. Tak? Czyli to były tezy, które Luther w ramach dyskusji akademickiej chciałby debatować. To nad tym też można się spierać, dlatego że one nie wszystkie były sformułowane w taki sposób, w jaki powinny być sformułowane tezy do debaty akademickiej. Powiedzmy, że bardziej był to jakiś zbiór przemyśleń Lutera, które zostały właśnie w tym 1517 roku w jakiś sposób puszczone w obieg. Na pewno wiemy, to co wiemy jako historycy, to, że one na pewno zostały wysłane. Na pewno zostały wysłane do arcybiskupa Albrechta i do biskupa Brandenburgii, Hieronimusa Skultetusa. I to był taki moment, kiedy świat się dowiedział o tym, świat przynajmniej powiedzmy niemiecki, świat kościelny, się dowiedział o tym, że jest jakiś Marcin Luther, który ma jakiś problem z tym, jak działają odpusty i z tym, jak, w jaki sposób są one reklamowane w Niemczech. W ogóle skąd ten pomysł, że Luther te tezy przybił? No, znowu mamy Melanchtona, który po prostu napisał całą taką historię, że Luther te tezy wydrukował, że on je wziął, że on je rzeczywiście przymocował do drzwi kościoła. I on to sobie on to napisał we wstępie do dzieł zebranych Lutra. I też w kazaniu do tego się odniósł w roku 1557. Natomiast
Melanchthon się odniósł.
Melanchthon się do tego odniósł, natomiast no, trzeba przyznać, że Melanchthona w tym czasie po prostu fizycznie w Wittenberdze nie było. On został profesorem greki dopiero rok później. I w 1517 roku na pewno nie mógł być świadkiem tych wydarzeń. Kto mógł być świadkiem tych wydarzeń? Na pewno mógł być świadkiem sekretarz Lutra, Georg Rerer, który to jest relatywnie nowe odkrycie historyków. W 2007 roku przy przeglądzie Biblii należącej do Lutra odkryto, historycy odkryli odręczną notatkę sekretarza Lutra, w której on się odnosił do tego faktu opublikowania, przybicia czy tam przyczepienia tych tez do drzwi kościoła. I to są dwie jedyne wzmianki, które my na ten temat mamy ze źródeł pisanych. Sam Luther w 1527 roku, co to ważne, nie 31 października, tylko 1 listopada, wniósł toast za to wydarzenie. I to jest taka, powiedzmy, trzecia wzmianka, która nam mówi, że być może coś takiego miało miejsce. Prawdopodobnie nie przybił, jeżeli już to nie przybił, a przykleił. I jeżeli też myślimy o tym, jak fizycznie te tezy wyglądały, to był taki duży plakat. Znaczy do chwili obecnej mamy zachowane w ogóle trzy wersje 95 tez z okresu współczesnego tym wydarzeniom, czyli o roku około 1517. Mamy taką książeczkę, która nigdzie do przybicia ani do przyczepienia by się nie nadawała. Mamy takie duże plakatowe wydanie 95 tez w dwóch wersjach. W jednej takiej, gdzie są pogrupowane po 20. Tak, tak. Masz je trzy slajdy później. Coś się.
Tu.
Jest. O, i właśnie ta wersja, gdzie tych tez nie jest 95, tylko 87, ponieważ przy 24 drukarz się pomylił. Po 23 mamy 42 i później już kompletnie ta numeracja sobie idzie w las. Także mamy takie trzy wersje. Z tych trzech wersji żadna z nich tak naprawdę nie nadawałaby się do przeczytania. Jakby ktoś sobie stanął pod tymi drzwiami i chciałby je przeczytać, to w żadnej z tych wersji no nie byłby w stanie się zapoznać z 95 tezami, bo były po prostu zbyt małą czcionką wydrukowane. Poza tym mamy koniec października, początek listopada, pogodę mało sprzyjającą. Także samo wydarzenie Linda zawsze stawiała na to, że ono się odbyło, ponieważ Luther miał taką tendencję do tego, żeby dużo rzeczy robić na pokaz. Wiedział, w jaki sposób zabawić publiczność. Był też dobrym kaznodzieją. I różne wydarzenia z życia Lutra nam pokazują, że lubił takie duże, symboliczne gesty. Więc równie dobrze możemy stwierdzić, że pasuje to do charakteru Lutra, że on by te tezy przymocował, przybił, cokolwiek innego z nimi zrobił. Natomiast to, co ma realne historyczne znaczenie, no to przede wszystkim to, że on wysłał te tezy do arcybiskupa Albrechta, który sam był żywo zainteresowany tym, żeby jak najwięcej sprzedać odpustów, dlatego że część pieniędzy, która z tych odpustów była uzyskiwana, w ogóle jest cała taka retoryka, że w tym czasie te odpusty szły na budowę bazyliki w Rzymie. Natomiast to jest tylko połowicznie prawda, dlatego że część tych pieniędzy Albrecht założył, a miał je, ponieważ je pożyczył od rodziny bankierów i on je musiał oddać, te pieniądze. Dlatego tym bardziej Luther tak jakby wiedział, do kogo wysłać te swoje 95 tez.
Tak, to też jest taki pewien mit, że te pieniążki szły na Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, a one szły tak naprawdę z powodu tego, że Albrecht Hohenzollern chciał mieć dwa arcybiskupstwa. No i żeby uzyskać to, musiał zapłacić do kurii rzymskiej, owszem, tam to trafiało ostatecznie, ale zanim te pieniądze uzyskał w ogóle, to najpierw musiał zapożyczyć się u fugerów. No i ten dług musieli spłacać zwykli ludzie poprzez właśnie kupowanie odpustów. Także trochę to było bardziej skomplikowane, niż się to na ogół przedstawia. No?
Tak, natomiast to, że Luther był przeciwko odpustom, to było też w tym jego kręgu najbliższym znane i wiadome, ponieważ on odmawiał udzielenia rozgrzeszenia tym osobom, które twierdziły, że one to w ogóle już nic nie muszą, bo przyjechał taki tecel i one od niego kupiły swój odpust, więc w ogóle o co chodzi Lutherowi, jak on każe jakieś tam pokuty robić, w ogóle zmieniać się każe, drogi prostować, także na Lutra dużo było skarg do Fryderyka Mądrego, że po prostu swoim parafianom nie udzielał rozgrzeszenia. Także gdzieś to jego
kolejne się skargi na Lutra, tak? Za to, że nie udzielał rozgrzeszenia.
Tak, znaczy wiemy o tym dlatego, że Luther był w zasadzie od samego początku, jak on do Wittenbergi przyjechał, w bardzo dobrej komitywie ze Spalatinem, który był sekretarzem Fryderyka. Także bardzo wiele o relacjach pomiędzy Fryderykiem a Lutrem, w ogóle o relacjach Lutra z dworem saksońskim, wiemy z uwagi na jego korespondencję, bardzo szczerą korespondencję ze Spalatinem. Ta znajomość nie przetrwała jednak za długo, także, znaczy, no...
Pokłócili się panowie.
Słucham?
Pokłócili się później panowie.
Tak, i w ogóle na jego ślub nie przyszedł Luther, bo stwierdził, że on musi na jakieś ważne listy odpowiedzieć, a w ogóle to Katarzyna go nie puści. To... Natomiast Spalatin bardzo, bardzo przeżywał zachowanie Luthera. Luther miał taką bardzo magnetyczną osobowość i w wielu jego przyjaźniach, w wielu jego znajomościach było to widoczne.
Magnetyczną? Co to znaczy? W sensie
Luther,
ludzi do siebie?
Luther miał bardzo silny charakter i w jego pojęciach istniał albo wróg, albo przyjaciel. Łatwo było te strony zamienić, na przykład jak się było Karlsztadem i się pewne rzeczy za mocno mówiło, na przykład się było ikonoklastą. Widzimy wiele takich znajomości Lutra, których on, widać, że to on nadaje ton takim znajomościom. Chyba takim jedynym wyjątkiem, gdzie widzimy Lutra w tej innej odsłonie, to jest jego relacja jeszcze z czasów, kiedy był mnichem, jego relacja ze Staupicem, który był jego takim przewodnikiem duchowym i bardzo duży wpływ wywarł na samego Lutra. Natomiast cała reszta, w ogóle sposób, w jaki Luther też prowadził swoje gospodarstwo domowe, sposób, w jaki wychowywał dzieci, widać w tym wszystkim było bardzo silną osobowość, bardzo taką silną decyzyjność. I myślę, że wiele z tych jego wypowiedzi to były takie wypowiedzi bardzo impulsywne, tak? To chyba też nam sprawia problem w chwili obecnej, jak się z niektórych wypowiedzi Luthera gdzieś tam skądś wykopanych trzeba tłumaczyć.
No nikt się nie musi tłumaczyć z nich, w sensie on już
no, jest to nadal bardzo chętnie wykorzystywane, tak,
polemicznie. A, o to
że,
chodzi, no tak, tak.
Tak, że Luther coś tam powiedział kiedyś i tak, jeszcze najlepiej to jest w jakichś rozmowach stołowych, więc po prostu zanotował, co tam Luther powiedział przy kolacji, a Luther sobie lubił żartować w taki czasami dość niewybredny sposób. Nie był człowiekiem subtelnym na pewno. Na przykład do tej pory pamiętam, jak czytałam z 28 roku, z 28 roku jego listy do Johannesa Langa, któremu wtedy zmarła żona. I Luther napisał, że on w sumie nie wie, czy on ma mu pogratulować, czy on ma wyrazić swoje współczucie, no bo no, jednak to żona to w sumie no, bliska osoba, ale taka zrzęda straszna, że w sumie to nie wiadomo, czy trzeba go żałować, czy trzeba mu wysyłać gratulacje. I w tym stylu Luther się cały czas wypowiadał. Bardzo różne tego typu wypowiedzi widzimy, także był bawną postacią. Natomiast ten rysunek, który wyświetliłeś przed tym, czyli ten Luther z takim długim, długim piórem.
Tak.
Jakbyśmy mogli do niego wrócić, jeszcze w kontekście tych 95 tez.
To tutaj jest.
Tutaj mamy. Słucham?
To tu jest na tym obrazku.
Tutaj mamy Lutra i to pióro, jeżeli to dobrze widać, ono idzie i przebija głowę lwa. Nie wiem, czy to widać, ale ta końcówka pióra ląduje w głowie lwa i to jest papież Leon, Leo, Leo the Tenth. I tutaj to jest jedno z takich wcześniejszych przedstawień właśnie samego tego wydarzenia, że Luther coś na tych skrobie, na tych drzwiach i w sumie taka pierwsza wizualna wzmianka o tym, że takie coś mogło mieć miejsce. Też w tych obrazkach, które ci wysłałam, jest taka duża historia obrazkowa Lutra.
Gdzieś tutaj?
Odnaleźć.
To jest to?
Jest, dobra. I w tych historiach obrazkowych, których bardzo dużo powstało, to były po prostu jednostronnicowe historie obrazkowe, jak tam życie Lutra przebiegało. Do dość późnego, nie wiem, XVIII wieku nie pojawiał się taki motyw jak przybijanie tez do czegokolwiek, albo nie wiem, jakiekolwiek inne przyczepianie tych tez. I tak naprawdę w takiej wizualnej propagandzie przyczepianie tez chyba po raz pierwszy się pojawiło w 1617, jak było stulecie reformacji obchodzone i potrzebny był jakiś dzień, potrzebne było jakieś wydarzenie, które trzeba ze szczególną pompą świętować i wtedy był taki wysyp pierwszych takich obrazków, gdzie Luther coś przybija, no a później to już mamy XVIII wiek, gdzie rzeczywiście ta historia nabrała rozpędu. To myślę, że tyle a propos tego mitu.
Tutaj. Jakie jeszcze są mity? Na przykład związane z wstąpieniem do zakonu są pewne mity, no nie? Tam Marcin Luther, wiadomo, student prawa, ta burza, wstępuje do zakonu augustianów, eremitów w Erfurcie, jednego z najbardziej surowych, jeśli nie najbardziej surowy zakon tego miasta. Jakie są mity w ogóle związane z tym wstąpieniem Lutra? No bo też mało wiemy o tym wczesnym okresie jego życia. W zasadzie takie pewne pomysły tam są. No i na przykład jest taki mit, chyba, czy to jest prawda, że on wstąpił do zakonu, bo właśnie popełnił morderstwo, tak?
Jest tak, coś, że
niektórzy mówią, a po Marcin Luther wstąpił do zakonu, bo popełnił morderstwo i wstąpił dlatego, żeby uniknąć kary za to morderstwo, tak? Jak można do tego się odnieść w sumie?
Przede wszystkim nic na to nie wskazuje. To znaczy, w bardzo bliskim okresie czasu miały miejsce w życiu Lutra dwa wydarzenia, z tego co wiemy. To znaczy, po pierwsze, zranił się mieczem swoim własnym w udo i to była bardzo poważna rana. A po drugie, tak jak już wspomniałeś, w drodze została go burza, która w ogóle w takiej popularnej świadomości tego okresu no, była jakimś znakiem. I w obu tych przypadkach Luther w pierwszym przypadku zwrócił się do świętej Anny z prośbą o ratunek, w drugim przypadku zwrócił się do Maryi również z prośbą o ratunek.
I najpierw się do Anny modlił, a potem do Maryi.
Tak, w ogóle wczesny Luther, jeżeli chodzi o kult świętych, który go jakoś mocno zajmował, to były głównie postaci kobiece świętych. W jego jakichś modlitwach, w jego przemyśleniach, w jego listach z tego wczesnego okresu, tuż przed i tuż po wstąpieniu do zakonu, to jest chyba taki najsilniejszy motyw, że on się zwracał do kobiet, do świętych kobiet Kościoła katolickiego. Później oczywiście on to wszystko tłumaczył, że to po prostu było tak, że on nie mógł wtedy zginąć podczas tej burzy, no i wtedy, kiedy się zranił, bo Bóg by mu nie pozwolił zginąć z takim kłamstwem na ustach, że on się zwracał tutaj do jakichś świętych, za których pośrednictwem, że on się wtedy nie zwracał bezpośrednio do Boga i dlatego Bóg nie dał mu umrzeć, żeby on nie umarł z takim prawie że bluźnierczym poczuciem, że nie może się bezpośrednio zwrócić do Ojca, tylko potrzebuje jakichś pośredników. Także w ogóle tutaj miał piękną umiejętność obracania kota ogonem. Te jego argumenty bardzo często się po prostu obracały o 180 stopni i tak było też wtedy. Natomiast no, nie mamy żadnych dowodów jako historycy, że Luther popełnił jakiekolwiek przestępstwo.
To znaczy, on, mówiąc, jeszcze nawiązując do tej Anny, znaczy on argumentował to tak, że Bóg go zrozumiał po hebrajsku, bo Hanna to po hebrajsku bodajże łaska.
I
jak on się zwracał do świętej Anny, do Anny się modlił, no to tak naprawdę Bóg go zrozumiał po hebrajsku i to łaska mogła Boże.
Tak. I samo to, że ja podałam to wyjaśnienie, a ty podałeś to wyjaśnienie, już jest takie znamienne, że Luther jak się tłumaczył z jakichś rzeczy, to udało się bardzo gęsto tłumaczyć i nie zawsze spójnie.
Bardzo się pogrążał.
To tak, ale nie mamy żadnych jakichś takich informacji, że Luther popełnił jakieś przestępstwo. On w ogóle z czasu swoich studiów prawniczych nie za bardzo się wyróżniał. On ani żadnych jakichś specjalnych takich kontaktów mocniejszych społecznych z tego okresu nie uformował. To był w ogóle taki okres, gdzie wydaje się, że mało po prostu z tego Luthera. Był to okres, gdzie on chyba miał jakiś taki wewnętrzny konflikt, on gdzieś tam żył do wewnątrz bardziej niż na zewnątrz. No charakterystyczne też dla niego, że odchodził z pompą, dlatego że w momencie, kiedy podjął tą decyzję, żeby wstąpić do klasztoru, to wyprawił, powiedzieliśmy właśnie jakiś bankiet, jakąś imprezę dla znajomych i tam też w swoim stylu, wielkim wejściem powiedział, że no tak, to już widzę was ostatni raz, bo ja tutaj wstępuję do klasztoru. Także też bardzo charakterystyczne dla Lutra jest takie zachowanie.
No a z tym przyjacielem właśnie, ten jego przyjaciel podobno umarł, nie? I to też jest... Jest taka legenda o tym, że Luther jakoś mu dopomógł.
No znowu, jako historycy nie za bardzo mamy jakieś dowody na to. To znaczy ustalanie z perspektywy historyka w tej chwili, czy jakieś wydarzenie fizycznie miało miejsce, jest bardzo ciężkie. I czy to jest przybijanie tych 95 tez, czy jakieś tam inne fakty z wcześniejszego życia Lutra, on też nie był jakąś wtedy postacią publiczną, co do której mogłyby powstać jakieś co do której mogłyby się zachować jakieś inne źródła. Tak? Natomiast no, nie mamy żadnej takiej wiedzy, która mogłaby w ogóle wskazywać na to, że tego typu okoliczności miały miejsce.
Tu jest coś takiego, że ja interesowałem się tym tematem, bo jest niejaki film Grzegorza Brauna, który opowiada o Marcinie Lutrze w sposób polemiczny. Jakoś coś tam, jakoś nazywa ten film. Bodajże.
Luter i rewolucja protestancka.
Tak, Luter i rewolucja protestancka. Mhm. On był sławny z okazji tego, że było 500-lecie reformacji w 2017 roku. On był puszczany w parafiach katolickich albo na jakichś innych miejscach i tam pokazuje autor tego filmu, czy no, zasięga opinii ekspertów, którzy wypowiadają się o biografii Lutra. I oni się tam posługują argumentami, że, no, że Luther faktycznie musiał kogoś zabić, no, powstąpił do tego zakonu, musiał popełnić naprawdę ogromne przestępstwo. I się tam porównują do takiego historyka Dietricha Emme, to był, on już chyba nie żyje, niemiecki niezależny historyk, czy raczej hobbysta niż wykształcony historyk w tym temacie. No i Emme wziął jakieś tam cytaty z mów stołowych właśnie i na podstawie nich stwierdził, że no, Luther musiał kogoś zabić. Na przykład Luther tam na przykład powołuje się, no na przykład znalazłem taki cytat tam, Emme przytacza list lipskiego teologa i przeciwnika Lutra, Hieronimusa Dungerheima, którym kieruje do Lutra następujące zdanie. Kiedy zmieniłeś zdanie, zapewne to sprawiło, że nie ucięto ci głowy. No jakby nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że Luther zmienił zdanie, coś zdecydował, coś sprawiło, że zmienił zdanie i przez to nie ścięto mu głowy. I tak do końca nie wiadomo, o co chodzi, ale Emme, ten historyk niemiecki, już twierdzi, że to chodziło o to, że Luther zmienił zdanie i wstąpił do zakonu i dlatego nie ucięto mu głowy. No ale jak tam dalej się trochę głębiej poczyta, no to chodzi o kontekst, wiadomo, wojny chłopskiej i to, że Luther zmienił zdanie odnośnie swoich radykalnych niektórych poglądów i poparł jednak tą stronę książęcą, a nie chłopską. Także dużo jest takich cytacików ciekawych, które by mogły wskazywać, jakby ktoś sobie dobierał jakby te fakty do teorii, no nie? I tak dalej. No tutaj jest absurdalne wręcz później takie rzeczy.
Tak, no na sposób, w jaki się Luther wypowiadał, zdecydowanie sprzyjał takim, bardzo sprzyjał takim interpretacjom. Dobrze.
Tak, ja słyszałem, że jedyna jakby poszlaka na temat, powiedzmy to nazwijmy to poszlaką, na temat właśnie tego, że Marcin Luther zabił jakiegoś swojego przyjaciela, o którym nawet nigdy nie wspominał w żadnym właśnie ze swoich pism ani listów, no to jedyne to, że wstąpił do właśnie zakonu 17 lipca, to jest dzień świętego Aleksego. Tak.
Aha, i to jest ta legenda o przyjacielu Lutra, który się nazywał Aleksy. No i tak. też na niektórych ikonografiach jest przedstawiony Luter, ten, który się modli. W ogóle to jest ciekawe, że to takie rzeczy są powielane, bo na przykład jest taki filmik o Lutrze, życie Marcina Lutra, taka animowana animacja zrobiona przez Węgrów. I tam jest ten motyw, że trochę tam jest niedopowiedziane, ale jest taka scena, że Luther faktycznie decyduje się wstąpić do zakonu podczas pogrzebu jakiegoś jego znajomego, który zginął. W każdym razie wokół Lutra w tamtym czasie prawdopodobnie było dużo śmierci, bo prawdopodobnie wówczas, jak on wstępuje do zakonu, w Erfurcie była pandemia i dużo studentów zmarło. Też dużo profesorów zmarło właśnie na skutek pandemii. No, więc to są takie ciekawe rzeczy. Aha, jeszcze jest coś takiego, hipoteza pojedynku, że Luther miał się pojedynkować z kolegą. No bo wiadomo, jest ten miecz, którym się zranił. Nie wiem, jak to do tego doszło do końca, nikt nie wie. Ogólnie pojedynki były zakazane, ale studenci się, no, używali tych drobnych mieczy, trochę dłuższych noży, które należały do tradycyjnego takiego stroju Żaków. No i istnieje taka teoria, że o, Luther musiał się pojedynkować. No po faktycznie został zraniony, jakiś ktoś tam zmarł w tym czasie, więc na pewno Luther zabił tego człowieka i wstąpił do zakonu.
Znaczy ciężko jest też przy tej ranie, którą odniósł Luther, od tego miecza sobie wyobrazić, w jaki sposób on musiał tym mieczem operować, żeby sam sobie w taki sposób zrobić krzywdę, bo to była bardzo, bardzo poważna rana. Zresztą Luther się za bardzo wtedy nie miał kto opiekować. On też miał takie duże poczucie samotności w tym okresie.
Autorzy filmu Grzegorza Brauna już rozkminili, że tak powiem, bo w tym filmie występuje taki motyw, że Marcin Luther oprócz tego, że chorował, to jeszcze przebywał w domu jakiejś kobiety, na skutek tego spłodził jakieś dziecko. Jakby tu jest naprawdę, no moda na sukces przy tym to jest nic, przy tym filmie. No i właśnie faktycznie, no Luther oprócz tego, że kogoś zabił, to jeszcze miał dziecko z nieprawego łoża i tak dalej. No można i tak, tak na podstawie kilku tam, że tak powiem, wyrwany z kontekstu cytatów, dużo stworzyć. No, ale faktycznie Luther był samotnikiem. Do tego się chciałaś odnieść jeszcze, Magda? Powiedziałaś, przepraszam, przerwałem ci.
Nie, nic nie szkodzi. Był samotnikiem, w ogóle bardzo długo. On nie dopuszczał do siebie, mimo że już był na tym etapie w latach 20., na początku lat 20., gdzie uważał, że duchowny powinien mieć żonę i zdołał namówić do tego wszystkich swoich kolegów. Już Melanchthon się ożenił. Ożenił się Bugenhagen w 22. Jego przełożony z zakonu się ożenił, czyli Link w 23. Lang w 24, który stracił żonę już 4 lata później. A Luther w 21 powiedział, że no nie ma takiej opcji, oni mnie nie zmuszą do żadnego ożenku. Generalnie co do zasady, to ja się zgadzam. Ja uważam, że to jest potrzebne. Już wtedy bardzo dużo pisał o małżeństwie jako tym sposobie spędzenia życia, jako jednym z takich, powiedzmy, zrównał ten sposób życia, nie wiem, z życiem, powiedzmy, zakonu. No generalnie na początku XVI wieku mamy taką hierarchię, że jeżeli żyjemy w zakonie, tak, to nasze życie jest jakieś lepsze niż to, kiedy my po prostu tak sobie w zwyczajny sposób tworzymy rodzinę. No i Luther...
A to w średniowieczu tak uważano, tak. To w średniowieczu
tak. Tak, była pewna taka hierarchia temu, czemu poświęca się życie, tak? No i ma małżeństwo i życie rodzinne to nie było coś, co było w tej hierarchii specjalnie wysoko. I Luther w sumie od samego początku... Pierwsze to wzięło z tego, że on nienawidził zakonu. Naprawdę jego okres w zakonie, jego pobyt w tym czasie, jeszcze w czasie studiów, obserwacja tego, jak wyglądało to życie zakonne, szczególnie, że brat, przy zakonach żebraczy, Luther bardzo mocno do końca swoich dni reagował na żebractwo. Gdzieś tam jego duma była tak mocno urażona, tak bardzo mocno w nim się działo. I on był też bardzo nieszczęśliwy w zakonie. On rzeczywiście na początku zdawało się, że jest samotnikiem. Natomiast on cały czas stawiał sobie bardzo wysokie wymagania, jak w tym zakonie był. Chciał wszystkie swoje modlitwy odmówić, ale nie starczało mu na wszystko czasu. Więc na koniec tygodnia się okazywało, że tych modlitw nieodmówionych to mu zostało jeszcze bardzo dużo i potrafił wtedy cały dzień poświęcić na to, żeby się modlić, żeby te chłomówki klepać. I to było bardzo wyczerpujące, więc to było pierwsze, co się u niego pojawiło, taka niechęć do życia w zakonie, niechęć do zakonników. Z tego dopiero tak jakby rodzi się ta pochwała małżeństwa, ale Luther jeszcze w tym momencie nie uważa, że on się do tego nadaje. I to też nie jest tak, że Luther się zakochuje w Katarzynie von Bora i stwierdza, że on spędzi z nią resztę życia na podstawie tego uczucia.
Chyba tak, ona jego poderwała bardziej. To było tak.
Katarzyna von Bora była zakonnicą. Ona w ogóle była szlachcianką, zubożałą szlachcianką. I znajomy Lutra, przyjaciel Lutra, Leonard Coppe, pomógł grupie zakonnic z zakonu w Nimprzen, jeżeli dobrze to wymawiam, się z tego zakonu wydostać. Znaczy pomiędzy beczkami ze śledziami przemycił te zakonnice do Wittenbergu.
W beczkach one jechały.
Tak.
Ale bez tak, śledzi. To były beczki po śledziach bodajże.
Tak. Zamiast śledzi przywiózł zakonnicę w ogóle i jedna z tych kobiet to była siostra Sztaupica, czyli opiekuna duchowego Lutra z czasu, kiedy był w zakonie. No i czy ona go poderwała? Może niekoniecznie, no on po prostu musiał znaleźć im mężów. I z pierwszymi dwoma poszło mu w miarę łatwo, natomiast był taki pech, że Katarzyna się zakochała. Ona się zakochała w Hieronimusie Baumgarterze, który był bogatym kupcem. Chyba z wzajemnością, natomiast na pewno wzajemności tam nie było ze strony jego rodziny, którzy potrafili sobie wyobrazić mnóstwo lepszych partii niż była zakonnica dla ich obiecującego młodego syna. W związku z tym to się zupełnie nie udało. Później Luther znalazł następnego kandydata dla niej i to był Kaspar Glatz. I Kaspar Glatz był bardzo mocno związany z Karlsztadem i on całą swoją fortunę stracił w zasadzie przez to powiązanie. Był człowiekiem zupełnie niestabilnym życiowo i dla Katarzyny absolutnie nie był kimś, z kim ona chciałaby się związać. Ona powiedziała przyjacielowi Lutra, Amsdorfowi, który też był kawalerem w tym czasie, że ponieważ sobie nie radzą jako spadki, ani jeden, ani drugi, to ona mogłaby wyjść za mąż tylko za Amsdorfa albo za Lutra. Nie powiem, co zdecydują za którego, ale żadnych takich jak Glatz to ona nie chce. No i w sumie stąd się, że tak powiem, ciężko powiedzieć, że ona tego poderwała. Po prostu stwierdziła, że albo z panem, albo z panem, ale z uwagi na to, że sobie panowie nie radzicie w swataniu, stąd się wzięło to małżeństwo. Także Luther wcale tak entuzjastycznie do tego nie podchodził, ale Luther się bardzo zmienił wraz z tym małżeństwem. Jego poglądy w ogóle na rolę kobiet, bo też rozmawialiśmy o tym, jakiś mit czy jakieś tam przekonanie o Lutrze odnośnie do tego, w jaki sposób on postrzegał rolę kobiet.
No właśnie, jak postrzegał kobiety Marcin Luther?
Bardzo tu dużo zmieniło jego małżeństwo z Katarzyną. W ogóle skąd my wiemy, jak Luther postrzegał kobiety, to też jest takie fajne zagadnienie dla historyków. Skąd my się tego możemy dowiedzieć? Przede wszystkim Luther miał serię wykładów teologicznych na temat Księgi Rodzaju. I mamy takie szczęście, że on dwa razy wygłaszał tę serię. Wygłaszał ją w latach 20. i w latach 30. czyli przed małżeństwem z Katarzyną i po małżeństwie z Katarzyną. I to jest takie bardzo bogate źródło tego, żeby możemy prześledzić, jak się zmieniło jego podejście do kobiet i do roli kobiety w społeczeństwie. Do tego rzeczywiście mamy te rozmowy stołowe i mamy korespondencję, którą Luther utrzymywał z kobietami, powiedzmy, aktywnymi politycznie czy w jakiś inny sposób tam powiązanymi z reformacją. Także widzimy w tym wcześniejszym okresie takiego wykładów na temat Księgi Rodzaju, że Ewa jest dla Lutra przedstawiona jako taka osoba przede wszystkim słaba, przede wszystkim taka, która w ogóle wmieszała się w coś, co ona się nie powinna wmieszać. Ona zaczęła rozmawiać z tym wężem i po prostu to już się stamtąd wszystko poszło źle. Tymczasem, jako porządna kobieta, żona, taka Ewa powinna powiedzieć: czekaj, czekaj, wężu, tutaj we wszystkich takich ważnych sprawach to do mojego męża trzeba. Ja tutaj w żadne takie dyskusje się nie mogę wdawać. Luther twierdził, że Ewa jest prosta, że jest mała, w sensie taka nic nieznacząca, że jest przesądna. No, bardzo dużo o Ewie wyciągnął z relatywnie krótkich fragmentów Księgi Rodzaju. Wtedy twierdził, że od samego początku, jak tylko zostali stworzeni mężczyzna i kobieta, to Ewa była tak jakby poddana władzy swojego męża. I to jest bardzo ważne, bo tutaj będzie następował zwrot, jeżeli chodzi o teologię Lutra. Czyli przed tym małżeństwem, kiedy od samego początku, jak to wynikało z hierarchii stworzenia, Bóg stworzył Adama, powiedział mu, że nie wolno tych owoców jeść, z tego drzewa tam, a później stworzył Ewę i to Adam powiedział Ewie, że nie wolno tych owoców jeść. Czyli to nie było tak, że oni oboje słuchali Boga w tym samym czasie i bezpośrednio tą wiadomość dostawali, tylko była jakaś taka gradacja, chociażby z uwagi na czas. Także stwierdził, że we wszystkich sprawach Ewa jest poddana swojemu mężowi i tak kobieta powinna być poddana swojemu mężowi. Szczególnie w tych sprawach wiary, no i tutaj ta właśnie kolejność tego, że Bóg powiedział Adamowi, a Adam powiedział Ewie. No i później, po swoim małżeństwie, po tym jak już zawarł związek małżeński, od 35 do 45 on jeszcze raz miał serię wykładów na temat Księgi Rodzaju i już stwierdził, że Ewa jest po prostu heroiczną kobietą, że jest bohaterką, że w żadnym zakresie, zarówno ciała, jak i duszy, nie jest gorsza niż Adam. I twierdził, że pewne poddanie kobiety władzy mężczyzny to jest efekt po grzechu. Tak jakby, że jest to efekt tego grzechu. I jest to, powiedzmy, wtórne poddanie, że to nie jest tak, w jaki sposób jest wszechświat stworzony, że kobieta jest poddana mężczyźnie. Też bardzo dużo w tym okresie, dalej idąc Księgą Rodzaju, Luther się wypowiadał na temat kobiet, które się tam pojawiają. Nie było ich za dużo, ale mamy Sarę, żonę Abrahama. I tutaj bardzo dziwnie Luther to zinterpretował, bardzo korzystnie dla kobiet, ponieważ mamy tam taki motyw, że Sara powiedziała Abrahamowi, żeby oddalił służącą Hagar i jej syna. I interpretacją taką tradycyjną było to, że dlatego to powiedziała, dlatego go to poprosiła, że była zazdrosna o Hagar. Natomiast Luther powiedział, że absolutnie nie, po prostu Sara lepiej rozumiała zamysł Boga niż Abraham. I ona mu przypomniała, że zbawienie przejdzie nie przez syna Hagar, tylko przez Izaaka. I że to było wręcz teologiczne napomnienie, że tam nie było żadnej zazdrości ze strony Sary, że ona po prostu poinstruowała duchowo Abrahama. I wiele takich motywów w tym późniejszym nauczaniu Lutra się pojawia, że kobiety są w stanie tak jakby dotrzeć do Słowa Bożego, tak samo jak mężczyźni, mają równe szanse w tym zakresie. Natomiast on raczej się trzymał tego, że kobiety powinny pozostać w sferze domowej. I jeżeli, pamiętam, że zadałeś mi takie pytania jako kwestie do rozważenia, czy Luther byłby zwolennikiem ordynacji kobiet, czy nie? No, raczej nie. Raczej nie, natomiast ponieważ on też tą sferę życia rodzinnego i kościoła w rodzinie bardzo mocno podkreślał, a tam rola kobiety i mężczyzny On mówił, że matka i ojciec są jak biskupi, są jak księża, są jak papież, tak jakby w tym swoim małym kościele domowym. To tam rzeczywiście rola kobiety i mężczyzny była na równi. Natomiast w sensie publicznym nauczania kobiety mogły w danym minuta nauczać wtedy, kiedy było to konieczne, że już po prostu nie było żadnego innego mężczyzny, który byłby, czy w ogóle się do czegokolwiek nadawał w tym zakresie, to kobiety mogłyby uczyć. Natomiast te poglądy też się zmieniały, jak większość poglądów Lutra na takie kwestie społeczne. Natomiast generalnie były bardzo, bardzo konserwatywne były społecznie.
Okej, okay, a słuchaj, jak to jest z tym antysemityzmem Marcina Lutra? Ja proponuję, abyśmy jeszcze nad tym się skupili i przejdziemy już do tematu choinki zapowiedziane.
Tematu drzewka.
Bo zostawiliśmy sobie ją tak na koniec, jak tę gwiazdę betlejemską na szczycie choinki. Zostawiliśmy tak, temat choinki. Ale o tym antysemityzmie jeszcze. Jest mit o tym, że czy jest taki pogląd, że Marcin Luther był ogromnym antysemitą i czy to jest mit, czy prawda? Jak uważasz?
Myślę, że znowu, to się zmieniało. To zależy, kiedy myślimy. W czasach takich, powiedzmy, kiedy był pod dużym wpływem Staupica, na pewno chłonął to nauczanie Staupica w zakresie Żydów, który twierdził, że to są psy, które opluwały Chrystusa, że Piłat jest lepszy niż ci wszyscy Żydzi, którzy byli dookoła Chrystusa, bo Piłat przynajmniej, nie wiem, jakiś interes, to jakby był poza tą całą układanką, natomiast Żydzi po prostu zazdrościli. W ogóle ten motyw zazdrości jest bardzo ważny u Lutra. On bardzo często pisze, że ktoś mu zazdrości. Ale jak widać, Staupitz, o, tutaj mamy. Natomiast Staupitz tutaj podobnie się wypowiadał o Żydach. No generalnie porównanie Żydów do świni to chyba takie najbardziej klasyczne. I tutaj mamy postać z lewej strony Żyda, który zagląda pod ogon świni, to też bardzo znana figura retoryczna, że Żydzi szukali słowa Bożego pod ogonem świni.
Tak powiedział?
Tak, i tak samo twierdził Staupitz, że w taki sposób poszukują słowa Bożego. Natomiast generalnie w ogóle trzeba podkreślić, że w Wittenberdze w czasach Lutra nie było żadnych Żydów. Po prostu. Fizycznie ich tam nie było od bardzo dawna. Znaczy, była dzielnica, która nadal nazywana była dzielnicą żydowską, ale była to taka obecność bardziej retoryczna, bardziej w takiej jakiejś popularnej wyobraźni Żyda. Natomiast w samej Wittenberdze Żydzi nie mieszkali. Mieszkali w wioskach w Saksonii. Jak Luther przez nie przejeżdżał, to pisał do Katarzyny, że wydaje mu się, że ten oddech Żydów sprowadza na niego chorobę, więc on przez takie wioski nie chce przejeżdżać. Natomiast generalnie Luther na samym, powiedzmy, początku reformacji, on nie był antysemitą. Napisał między innymi traktat, że Jezus Chrystus urodził się Żydem, który bardzo mocno kontrastował z jego późniejszymi dziełami w tym zakresie, na przykład o Żydach i ich kłamstwach. I tutaj jest taki moment, gdzie jeszcze w latach 20., jeszcze w latach 30. antysemityzm Lutra nie za bardzo, nie był jakąś mocną kwestią w jego nauczaniu. W ogóle sam ten traktat, że Jezus Chrystus urodził się Żydem, to był traktat z roku 1523. I w tym traktacie on twierdził, że chrześcijanie źle postępują, odnosząc się do Żydów w taki sposób, jakby nie byli istotami ludzkimi, że w zasadzie wszystko to robią, to próba zagarnięcia mienia żydowskiego i że po prostu taka retoryka jest, jest szkodliwa. W tym już traktacie Luther ma taką nadzieję, że wystarczy Żydom pokazać prawdziwe, prawdziwe powiedzmy oblicze chrześcijaństwa, tak? Nic im nie zabierać, nie wyganiać ich, tylko że po prostu należy w naturalny sposób im przekazać dobrą nowinę i oni się do tej dobrej nowiny przekonają i wszystko będzie w porządku.
Nawrócą się. Nawrócą się.
Nawrócą się, tak. On też w latach 30. jeszcze, w latach 30. Też nie był jakiś taki bardzo mocno antysemicki. Na pewno pojawiały się w tych wszystkich jego listach czy w rozmowach stołowych takie zwykłe antysemickie wstawki po prostu. Że tutaj, nie wiem, słyszeli, że jest już tylu tam Żydów we Frankfurcie, oni po prostu miasto przejmują. No, takie wstawki się pojawiają, a tak samo się pojawiają jakieś rzeczy w stylu dowcipy o blondynkach, taki ekwiwalent XVI-wiecznych dowcipów o blondynkach w tych pismach Lutra. Więc można powiedzieć, że to, że takie wstawki, no trudno nam powiedzieć, żeby one były antysemickie, tak? Były raczej po prostu jakimiś takimi, jakimś takim przejawem popularnego antysemityzmu, a nie jakiegoś konkretnego, teologicznie uwarunkowanego poglądu Lutra na ten temat. No i wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, dopóki Luther nie pisze tego swojego pięknego dzieła o Żydach i ich kłamstwach. I to jest bardzo późno, bo to jest rok 1543. I to w ogóle to jest coś, co Luther napisał na zamówienie Hrabiego Wolfa Schlicka z Falkenau. Jakby to jest taki moment, gdzie ciężko jest też historykom stwierdzić, dlaczego nastąpiła, konkretnie dlaczego nastąpiła ta zmiana. Jest taki argument, że Luther uważał, że się nawrócą Żydzi, a nagle się okazało, że się nie nawrócą, ale też z drugiej strony nie widzimy żadnych dowodów na to, że Luther kiedykolwiek w ogóle podejmował jakiekolwiek próby nawrócenia Żydów. Tak? Więc my nie widzimy, żeby on próbował, się nie udało i gdzieś tam ta frustracja sprawia, że jego poglądy się zaostrzają. Taką bardzo klasyczną historyczną interpretacją tego, co to się wydarzyło w myśli Lutra, jest to, że po prostu z wiekiem Luther się w wielu poglądach radykalizował i do swoich dotychczasowych wrogów odnosił się z jeszcze większą wrogością. I wszystkie takie uszczerbki jego charakteru no, z biegiem lat się wyostrzały. Jest taka teoria, że po prostu ten antysemityzm Luthera wyostrzył się razem i z jego postępującą, pogarszającą się sytuacją zdrowotną i ogólnie z sytuacją polityczną tego okresu, kiedy rzeczywiście nie był to spokojny okres. Nie był to spokojny okres dla Lutra, także jak najbardziej Luther był, miał te poglądy antysemickie, natomiast o ile z tej pierwszej części wydaje się, że one wynikają po prostu z jakiegoś popularnego antysemityzmu, który Luther w taki bezrefleksyjny sposób przyjmował, tak, ta płaskorzeźba jest z kościoła Wittenberdze. I teraz są dyskusje na temat tego, czy ona jest obecnie zasłonięta w ogóle. I są dyskusje na temat tego, czy należy ją skuć, czy nie. Co też jest bardzo interesującym pytaniem.
Jeremi ma pytanie jakieś? Co tam się dzieje, Jeremi?
Tak, ja mam właśnie pytanie. Czy poprawnym byłoby określenie Lutra jako ojca niemieckiego antysemityzmu? Bo często w jakichś tam publikacjach, może mniej lub bardziej wartościowych, pojawia się właśnie coś takiego, że no tak, Luther pisał takie okropne rzeczy i potem no, odgrzebano to na początku XX wieku, no i narodził się właśnie w ten sposób niemiecki antysemityzm.
No, ciężko to w ten sposób, w taki prosty sposób zinterpretować, że ktoś po prostu powrócił do pism Lutra i odkrył sobie antysemityzm. Raczej można powiedzieć, że pisma Lutra zostały użyte w taki sposób, w taki, a nie inny sposób. Do tego, żeby taką antysemicką narrację prowadzić. Myślę, że po pierwsze Luther nie był jedynym, nie był jedyną osobistością swoich czasów, która w takim tonie się wypowiadała. Tak jak już mówiłam, nawet jego przewodnik duchowy, tak, Staupitz, to były bardzo popularne poglądy. Nie było w nich nic radykalnego, raczej to, w jaki sposób Luther w swoich wcześniejszych pracach pisał o Żydach, to jest coś, co jest niekoniecznie spójne z poglądem mu współczesnym. Natomiast no, taki pamflet jak o Żydach i ich kłamstwach, to jest pamflet, który no, który jak najbardziej się wpisuje w tą retorykę całego tego okresu, powiązania Żydów z lichwą, które Luther krytykował, chyba jego pierwsze jego kazanie na temat lichwy, w ogóle jako zjawiska, to jest 1519 roku i on, mimo że się wypowiada negatywnie na temat Żydów w ogóle, jako lichwiarzy, to gdzieś tam zachowuje umiarkowanie. Także nie płynie jeszcze w tym okresie z tą całą antysemicką propagandą. W zasadzie no tak rok 1538, czyli to pismo przeciwko Sabatejczykom do dobrego przyjaciela, no i no i właśnie to o Żydach i ich kłamstwach, no to są takie momenty, takie wdzięczne, powiedzmy, dające się w łatwy sposób wykorzystać przez ideologów nazistowskich, przez Rosenberga na przykład. No takie elementy, do których się łatwo, na których łatwo bazować. Natomiast no, ciężko powiedzieć, żeby sam Luther jako producent tych myśli przyczynił do rozwoju dwudziestowiecznego antysemityzmu. No raczej po prostu były te jego pisma użyte w sposób instrumentalny.
Ale...
Nie masz coś do dodania, Sebastian?
No ja mogę tylko dodać, że faktycznie ten stosunek Lutera do Żydów ewoluował, tak jak powiedziałaś, od takiego zachwytu wręcz teologią Starego Testamentu. Trzeba pamiętać, że on był starotestamentowcem. I też ujmował się za Żydami. Na przykład w 1519 roku biskup Palatynatu skierował wszystkich Żydów do getta i on w jednym ze swoich pism krytykował tam właśnie tą decyzję, że nie można tak postępować, żeby ich umieszczać w gettach i tak dalej. Że wręcz on tak tym swoim pismem chciał nawrócić Żydów na ewangelicyzm. On był święcie przekonany, że to właśnie Kościół rzymski tych Żydów prześladuje niesłusznie i tutaj teraz Luther przychodzi z wielkim odkryciem. Biblia na nowo jest podnoszona na właściwe miejsce i Żydów to powinno przekonać po prostu. Nie? Tymczasem Luther widzi, że Żydzi ani się nie chcą nawrócić, a wręcz przeciwnie. Dużo protestantów zaczyna obchodzić szabat w czasach Lutra.
Tak,
i
tak.
To bardzo nie podobało, że oto teraz dużo chrześcijan, dużo ewangelików zaczyna fascynować się zbytnio Starym Testamentem i tym zakonem, który Luther porzucił na rzecz Ewangelii. No nie? Więc tutaj jest też na ile Luther był antysemitą, no raczej antyjudaistą się przyjmuje, że on był bardzo nie lubił religii żydowskiej, tak? Tego mozaizmu, czy bardziej można mówić, no właśnie tego judaizmu. Natomiast jeśli chodzi o kategorię rasy, no to w tamtym czasie, kiedy on żył, no to no absolutnie nie było takiej kategorii, tak? Kategoria rasy dopiero się pojawiła później.
No ale tutaj... Luther też się pojawia wiele takich bardzo popularnych wyobrażeń na temat Żydów, jak właśnie to, że jak się przejeżdża przez teren zamieszkany przez Żydów, to można się czymś zarazić, ponieważ w ich oddechu jest
tak,
zaraza.
On, podobnie jak Katarzyna von Bora, oni byli święcie przekonani, że żydowscy medycy chcą ich otruć. Nie? Bo tam Luther kilka razy był leczony przez Żydów, no i pogarszało mu się, twierdził, tak, od lekarstw.
Jak to możliwe?
Nie chciał brać lekarstw i produkowanych przez Żydów i tak dalej, więc tutaj jest też taki element, że no jednak sam Luther, no owszem, pisze te kazanie o Żydach i ich kłamstwach, ale to jest bardzo późny tekst. I trzeba wziąć pod uwagę, że był taki reformator w tamtych czasach, on był moim imiennikiem, on się nazywał Sebastian Münzer.
Tak,
Tomasz Münzer, ale miał jeszcze na imię Sebastian i on był hebraistą, teologiem, współpracował z Lutrem, ale trochę poszalał, bo chciał stworzyć coś na zasadzie takiej religii chrześcijańsko-żydowskiej. I to się bardzo Lutrowi nie podobało i ostro przeciwstawił się pismom Sebastiana Münzera. No i to poskutkowało tym, że Luther nabrał ogromnego dystansu też do Żydów. I do w ogóle jakiegokolwiek właśnie pójścia w kierunku judaizmu, tak? Więc tutaj jakby no, ten antyjudaizm bardziej, można powiedzieć, się uaktywniał. No, więc tu jest też, trzeba to zrozumieć, no i te jego poglądy, które wówczas panowały w Europie, no nie? Że Żydzi są takim kozłem ofiarnym, tak, że jeśli dzieje się jakaś pandemia, jeżeli dzieje się jakaś zaraza, no to trzeba na kogoś zrzucić winę, prawda, albo na Turka, albo na Rzymian, albo na Żydów właśnie. Nie? Tak. Ale ciekawe, Luther napisał coś takiego, że jeśli się nawrócą, to chętnie uznamy ich za naszych braci. I to już z tym sformułowaniem, które napisał w lutym w 1546 roku, to było 3 dni przed śmiercią, ostatnie kazanie, które wygłosił w lutym 1546 roku, napisał, że jeżeli się nawrócą, przyjmiemy ich jako naszych braci. Czyli tu pokazuje, że absolutnie nie miał poglądów rasistowskich, no nie? Bo jakby rasa zakłada to, że zresztą te artykuły, prawda, norymberskie na to wskazywały, że nawet jeżeli ktoś był chrześcijaninem, ale miał pochodzenie żydowskie, no to w III Rzeszy musiał być odwołany ze stanowiska pastora, nie? Ewangelickiego na przykład. A Luther zdecydowanie był przeciwny tego typu rozstrzygnięciom i te artykuły aryjskie, z nimi by się na pewno nie zgodził, no bo on uważał, że jeżeli oni się nawrócili, no to znaczy, że są już w tej dobrej, po tej dobrej stronie mocy i nie liczy się kategoria rasy dla Lutra w żadnym wypadku. No.
Ale na przykład dla mnie zastanawiająca jest sama ta debata w tej chwili, czy należy skuć tą płaskorzeźbę. Myślę, że moja odpowiedź jako historyka, no to byłaby absolutnie, ona w tej chwili jest, tak jak mówiłam, zasłonięta i chyba część z nas na pewno jest tam zaznajomiona z całą tą debatą, czy należy się tego pozbyć, czy nie. Ale to jest mniej więcej tak samo, jakbyśmy się właśnie starali pozbyć, przynajmniej moim zdaniem, antysemityzmu z pism Lutra, tak? Jakbyśmy z gumką wymazywali kawałki historii.
No,
także taka luźna uwaga.
Okej.
Okay. Dużo Lutra.
Mamy jeszcze 10 minut. Dobra. O co chodzi z tą choinką? Okay. Istnieje taki pogląd, mianowicie, że Marcin Luther wymyślił choinkę na święta. Jest taka legenda o tym, że stary ksiądz, doktor Marcin Luther szedł sobie raz w okresie Adwentu do domu i zobaczył świerk albo jakieś inne drzewo iglaste. Popatrzył na ten świerk, to była już noc, mniej więcej jak teraz, i zobaczył prześwitujące gwiazdy przez to drzewo. No i mu się to spodobało tak bardzo, że postanowił ściąć te drzewko i wziąć je do domu, do izdebki swojej, no i tam umieścił na, nie mógł gwiazd zabrać, no to umieścił na gałązkach świeczki, żeby pokazać swoim dzieciom, jaka piękna jest ta natura, jaki piękny Pan Bóg stworzył świat, tak?
Też druga wersja jest taka, że nie tylko jak piękna jest natura, tylko że te gwiazdy, które, za którymi podążali Kacper, Melchior i Baltazar, tak?
Tak, magowie, czy mędrcy, czy królowie.
Tak. Także tak, jest jeszcze taka podwersja tej historii, z tego co kojarzę. No na pewno nie wymyślił drzewka samego. Przynajmniej ciężko jest powiedzieć. Znaczy generalnie, może tak, cała ta historia wydaje się w dużej mierze prawdopodobna o tyle, o ile znamy poglądy Lutra na temat tego, że w rodzinie powinno mieć miejsce nauczanie teologiczne, religijne, moralne, wszelkiego rodzaju, tak? I on postrzega tak swoją rolę jako ojca, żeby ten świat objaśniać swoim dzieciom i żeby też ich wiarę pielęgnować, żeby pewne rzeczy z zakresu wiary im tłumaczyć. Także o tyle jest to historia prawdopodobna, że on chciał coś zrobić, żeby wytłumaczyć swoim dzieciom, jak coś działa. To jest zdecydowanie taki element, który jest bardzo prawdopodobny. Natomiast ciężko jest powiedzieć, żeby sama koncepcja drzewka pochodziła od Lutra, dlatego że koncepcje dekoracji w okresie świątecznym, w okresie adwentu i później, w zasadzie one tak najmocniej się pojawiają przy takich przedstawieniach bożonarodzeniowych, możemy powiedzieć. Nie wiem, jakby to było po polsku, nie, czy są misteria, ale to są miracle mystery plays. Nie wiem, jakby to ładnie na polski przetłumaczyć. Chyba misteria.
Misteria, tak, misteria. Tak. Misteria Bożego Narodzenia, tak.
Misteria Bożego Narodzenia i tam się wpierw pojawiają gałązki, później się pojawiają takie ramki i w tych ramkach się pojawiają właśnie jakieś takie iglaste gałązki i przede wszystkim się pojawiają jabłka z oczywistych względów, z uwagi na symbolikę tych jabłek, więc ozdabianie jabłkami gałązek, czynności iglastych gałązek, to jest koncept, który, no ciężko powiedzieć, że od Lutra wychodzi. Tym bardziej, że on się datuje mniej więcej na późny XV wiek, czy na wczesny XVI, więc dobre, no prawie, nie wiem, pół wieku przed tym, jak Luter założył rodzinę. Także sam koncept drzewka raczej nie, być może koncept tych świeczek. No bardzo ciężko jest, tak samo jak z przybijaniem 95 tez. Ciężko jest nam powiedzieć, czy coś miało miejsce, czy nie miało miejsca, czy on rzeczywiście to drzewko przyjął do domu i zapalił świeczki. Natomiast już w jego okresie samo drzewko świąteczne nie było niczym nowym. Także nie bez kozery część tych mitów się odnosi do samych tych świeczek, jako tych gwiazd, czy rzeczywiście piękna tej natury, czy tych gwiazd, za którymi trzej królowie podążali. Więc to być może, ale znowu nam jako historykom jest bardzo ciężko coś na ten temat powiedzieć. Tym bardziej, że oprócz Niemiec, bo rzeczywiście Niemcy są chyba takim tradycyjnym krajem, jak myślimy o drzewku świątecznym, to myślimy o tym, że ono pochodzi z Niemiec, ale też w krajach bałtyckich się w tym okresie pojawiały drzewka. Mniej więcej w tym samym kontekście. Także nie jest to jakiś super nowatorski koncept w tym momencie, kiedy Luther jest już żonaty i ma rodzinę.
Mhm. Czyli ciężko powiedzieć, że to on wymyślił.
No ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, tym bardziej, że ozdabianie drzewek czymś w kontekście bożonarodzeniowym. No to jest długa ta tradycja, może niekoniecznie w domu, tak, może bardziej w kontekście tych misteriów, ale sam koncept rzeczywiście na pewno istniał.
To ja może jeszcze przepraszam. No, ja może jeszcze dopytam. To skąd się w takim razie wzięła ta legenda o tym, że Luther coś takiego wprowadził?
Skąd się wzięła legenda? Myślę, że ciężko powiedzieć, skąd się wzięła, dlatego że dookoła Lutra, tak jak też mówiliśmy, dużo takich legend powstało. I nawet no, ciężko by mi było powiedzieć, że jest jakieś jedno, nie wiem, wydarzenie, czy coś, co spowodowałoby wytworzenie się takiego mitu. Na pewno to, że Luther przywiązywał wagę do tej części instrukcyjnej, nauczania i być może tutaj ta symbolika drzewka. Dlatego tak się z tą postacią Luthera skleiła, że oprócz walorów estetycznych, no to przede wszystkim drzewko miało ten walor symboliczny i być może edukacyjny, a Luther wbrew temu, Luther nie lubił czcić oczywiście żadnych obiektów, natomiast był przywiązany do symboli. Nie ma u niego takich elementów rzeczywiście wiary w moc magiczną symboli, ale jest przywiązanie do symboli i do symboliki.
No tak, ja jedyne co kojarzę, to jest taka rycina właśnie przedstawiająca Marcina Lutra z dziećmi i tam jest taka choinka.
Tak.
No to tak, to na pewno jest XIX wiek, no nie? Kiedy przypisano Lutrowi tę choinkę. W ogóle to, że Lutry choinkę wprowadzili, to jest polskie stanowisko wzięte z tego, że prawdopodobnie w czasach okupacji pruskiej Warszawa znajdowała się na początku XIX wieku właśnie w granicach państwa pruskiego, tak? I wtedy mniej więcej datuje się, że warszawiacy wstawiają choinki do domów. Wzorem Niemców, wzorem Prusaków. To usłyszałem takie stwierdzenie od pewnego historyka, Grzegorz Michalak, który zajmował się w swoich publikacjach tematem okupacji pruskiej, właśnie okupacji Warszawy. I on sugerował, że właśnie te tradycje związane z wieńcem adwentowym, choinką, to jest właśnie wtedy, mniej więcej XIX wiek, kiedy to przyszło do Polski poprzez właśnie zaborców i te wątki, no nie? Kiedy to się ta kultura zlewała i te obyczaje też przechodziły do polskich domów. Podobno w mowach stołowych jest gdzieś tam napisane, że pokój Lutra był uzdobiony gałązkami świętej Barbary. Zwyczaj ten był wzięty z tego, że prawdopodobnie 4 grudnia, w dzień świętej Barbary, dekorowało się domy gałązkami. No i faktycznie jest już jakiś tam motyw, że u Lutrów też było to w domu, tak właśnie. Zresztą no tutaj te tradycje, prawda, przenikały się wzajemnie i uzupełniały. No i to jest chyba ten XIX wiek dopiero, kiedy przypisano Lutrowi choinkę w salonie i te ryciny pokazujące Lutra, Melanchtona, Katarzynę von Bore i dzieci tam zgromadzone przy choince, Luther gra coś tam na lutni albo śpiewają wszyscy, no to jest właśnie ten idylliczny obraz rodziny Lutra. No. Idylliczny obraz idealnej rodziny pastorskiej, która jest zgromadzona przy Słowie Bożym. W centrum jest oczywiście drzewko, które symbolizuje drzewo życia, tak? Te obiecane w Apokalipsie świętego Jana, do którego wszyscy zmierzamy. Okej. Mamy 21:30. Rozumiem, że nie ma więcej pytań w internecie na transmisji, tak? Nie słyszałem przynajmniej jakichś nowych pytań.
Nie, nie ma. Już.
W takim razie serdecznie dziękuję, Magdo, tobie za tę rozmowę stołową dzisiejszą. Rozmowa będzie opublikowana dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu na formie podcastu i jako nagranie wideo na YouTubie, na naszym kanale, do którego zapraszamy, zachęcamy, subskrybujcie, odwiedzajcie i śledźcie informacje na Facebooku, na naszym fanpage'u Rozmowy Stołowe. Jeśli chodzi o duszpasterstwo akademickie w Warszawie, no to widzimy się w najbliższy wtorek, jeszcze przed świętami, na studium biblijnym o godzinie 19 na ulicy Kredytowej 4. Zapraszamy wszystkich tych zainteresowanych tematem. Razem będziemy czytali dalej Pismo Święte i dyskutowali. Dziękuję za spędzony wspólnie wieczór, za przygotowany temat. Serdecznie jeszcze raz dziękuję Magdalenie. No i do zobaczenia w takim razie następnym razem.